Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek. Halo, dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, osoby słuchające. Witam Was w kolejnym odcinku Waszego ulubionego podcastu. Długo nie nagrywałyśmy razem, dzisiaj nie mamy żadnej gościni, żadnego gościa, jesteśmy po prostu tylko my.
Same się gościmy nawzajem.
Tak, i miałyśmy taką trochę wakacyjną przerwę. Mhm. I różne sprawki, głupotki trzeba było zrobić, ale do tych trzeba było usiąść w końcu i nagrać podcast.
Tak.
A wierzcie nam, że lista tematów, które dla Was mamy, szykujemy, się nie kończy, jest bardzo długa.
Wręcz się wydłuża z każdym tygodniem i nie wiem, kiedy my to wszystko nagramy.
Tak, ale jest tutaj dzisiaj z nami taka oto wspaniała książka.
Och, tak, ta książka jest super.
Która musiała być przez nas omówiona, ponieważ mamy tutaj taki kącik książkowy, filozoficzny, feministyczny. I jak takie rzeczy się pojawiają, to oczywiście my musimy swoim natchnionym umysłem przekazać Wam dalej, co my tutaj wyczytałyśmy i powiedzieć Wam nasze mądrości z tym związane, więc here we are.
Tak.
No i oczywiście już przedługi wstęp, jak zawsze, a książka to Przewodnik feministycznej psuj zabawy autorstwa Sary Ahmed i wydała to Krytyka Polityczna. I jest to książka, którą można by potraktować trochę jak taki poradnik, ale absolutnie nie jest to w takiej formie poradnikowej. Chociaż ma taką...
Ja bym bardziej powiedziała, że podręcznik.
Też, tak.
Nie? I też chyba ten tytuł po angielsku, handbook, to też jest taki dosłownie podręcznik, nie?
Tak. I to też ma taki wymiar związany z tym, że jednak Sara Ahmed miała bardzo błyskotliwą karierę akademicką, którą przerwała. Mhm. Też z bardzo ważnych powodów, o których myślę też tutaj wspomnimy. Mhm. No jest autorką ponad 11 książek i ona generalnie pisze, to jest chyba jedna z takich pierwszych, którą wydała nie w takim akademickim wydawnictwie i która no w ogóle odbiła się dosyć szerokim echem, no bo ta figura psuj zabawy, Killjoy, mhm. I o tym polskim tłumaczeniu może też możemy zaraz, myślę, wspomnieć i od tego wyjść w ogóle, no
tak,
bo jakby
koniecznie.
To jest taka niesamowita też taka postawa, taka no jedna z jakichś takich wyrazów, czym w ogóle jest bycie feministką, bo Sara Ahmed też napisała taką książkę Żyć feministycznym życiem i ona też się niedługo ukaże, jej tłumaczenie w Polsce. No i ona generalnie jako też niebiała filozofka, feministka, wykładowczyni, dużo o takim feminizmie intersekcjonalnym pisze, ale w ogóle zastanawia się, co to znaczy być feministką, jak ten feminizm uprawiać.
Czyli nasze ulubione pytanie.
Ulubione pytanie, no i w ogóle też czego w tym feminizmie nie ma. I ona zadaje te trudne pytania, które my też lubimy zadawać. Mhm. Więc no to wiadomo było, że my musiałyśmy tą książkę przeczytać i musimy o niej opowiedzieć.
Koniecznie. No to ja bym właśnie wskoczyła w to tłumaczenie, bo już trochę zaczęłyśmy o tym, czyli po angielsku to się nazywa Feminist Killjoy Handbook, tak? Czyli tak. Jakby właśnie podręcznik, żeby być feministyczną psuj zabawą, tak bym to przetłumaczyła sobie tak bardziej, powiedzmy, dosłownie. Mhm. W ogóle cała książka się zaczyna właśnie słowem od tłumaczki, gdzie ona też trochę wyjaśnia, skąd te wybory. Samo to słowo psuj zabawa właściwie rozkłada ten proces dla wyboru właśnie tego słowa jakby mm-hmm. rozkłada na czynniki pierwsze i tam się pojawiają super inne synonimy, które bym chciała tutaj wymienić, bo począwszy od mojego ulubionego, czyli Monty Biba.
Monty Biba, wspaniała.
Ale no jakby o co chodzi z tą psuj zabawą, że rzeczywiście to jest jakaś taka sztywniara, maruda, jakaś taka osoba, która psuje wszystkim innym zabawę i no myślę, że to jest takie powszechne doświadczenie feministek, że jest taki stereotyp o nas feministkach, że po prostu jesteśmy tymi smutnymi, sfrustrowanymi osobami, które muszą się do czegoś przyczepić.
Tak, mi się wydaje, jak ja czytałam tę książkę i w ogóle te pierwsze dwa rozdziały, to ja miałam takie poczucie, no, że jakby to jest kwintesencja stereotypu o feministce, że jakby to jest taka wykładnia związana z tym, czym, jakby, o czym myśli się myśląc o feministkach, czyli te wszystkie też takie kulturowe tropy, które w ogóle za kobietami się ciągnęły, czyli to kierowanie się emocjami, histeryczność, przesada, jakby wszystkie takie rzeczy związane z tym, że my byłyśmy zawsze za bardzo i nie chciałyśmy się wpasować w jakiś nurt i oczywiście musiałyśmy psuć wszystkim zabawę, nie chcieć po prostu wykonywać tradycyjnie przypisanych nam ról, tylko po prostu zaczęłyśmy się nad tym zastanawiać i psuć wszystkim dobrą zabawę i wszystko, co zostało pięknie przecież ułożone i zapisane dla nas, a my musimy tutaj oczywiście mieć jakieś ale.
Tak, no i co robi Sara Ahmed? Ona mówi: tak, skoro wszyscy uważają, że jesteśmy właśnie takie, no to bądźmy takie i bądźmy jeszcze bardziej takie i jeszcze bardziej po prostu im trójmy. A poza tym ona też zwraca uwagę na to, że no jakby my trochę nie mamy wyboru, że my musimy truć, bo skoro ty, świecie okropny, robisz w kółko to samo i cały czas na tych beznadziejnych zasadach kapitalistyczno-biało-heteronormatywnych się układasz, no to my musimy cały czas w kółko to samo truć, no.
Musimy robić eye roll.
No.
Żeby oni mogli na nas eye rollować.
Musimy wywracać oczami po prostu na te wszystkie przejawy tego systemu, bo inaczej, jak nikt nie będzie tego sygnalizował, to to się nigdy nie zmieni.
Tak, no ale ja mam też takie poczucie, że no to jest też taka po prostu postawa życiowa, która jakby jest wpisana w bycie feministką, czyli to, żeby po prostu zabierać głos, żeby się sprzeciwiać i żeby nie zbywać ciszą albo właśnie przemilczeniem takich rzeczy, które po prostu nam się nie podobają. No i oczywiście taki najsławniejszy przykład to jest, że nie śmiejemy się z nieśmiesznych, homofobicznych, rasistowskich czy innych żartów, które po prostu uderzają w jakieś takie wartości związane z rzeczami, które no po prostu są no nieśmieszne. Albo po prostu no na przykład dla mnie takim koronnym przykładem są kurde dowcipy o blondynkach. No po prostu ja nienawidzę i po prostu nie wiem, dlaczego to jest śmieszne.
No ale nie zauważyłaś, że w ogóle chyba trochę się kończy era tych dowcipów? Byłam w Warszawie w międzyczasie, właśnie w trakcie naszej mini wakacyjnej przerwy i byłam między innymi na takiej wystawie Humor w latach 90.
Aha.
Skuratorowanej tam przez tych twórców Podcasteksu i Olgę Drendę. I tam były te książeczki, pamiętasz te takie książeczki z dowcipami z naszego dzieciństwa, takie malutkie książeczki jakby i taka księga dowcipów, tam księga humoru i tam właśnie były te wszystkie o blondynkach, o małżeństwie, wiesz, dużo tam o księżach w ogóle też, by the way, żartów i tak dalej, ale tak w sumie się mieliśmy taką rozmowę z przyjaciółmi, z którymi byliśmy na tej wystawie, że trochę już ten humor ginie na szczęście, ten o blondynkach.
Tak, no ale...
I też jako milenialsi jakby zdobyliśmy następny level cywilizacyjny, czyli te żarty też o tym mam okropną żonę albo wiesz, jakby mam okropnego męża, one też się trochę kończą, ale wciąż jest bardzo dużo seksistowskich żartów, bardzo dużo homofobicznych żartów.
Jest na co aerolować.
Jest na co wywracać oczami.
Jest wywracać można na to, że wszędzie trąbi się o politycznej poprawności i że ona zabija wszelkie żarty i wszelkie możliwości tak, do tego, tak, żeby trochę dystansu i humoru się wydarło do naszego życia.
To jest właśnie na początku też tej książki mówi Sara Ahmed, że też, bo ona się tak na początku zwraca właśnie do czytelniczek i mówi, no czy jesteś feministyczną psuj zabawą? Najprawdopodobniej tak i jeżeli cię oskarżają o to, że jesteś woke albo że uprawiasz cancel culture, to najprawdopodobniej jakby jesteś właśnie psuj zabawą, bo to są te argumenty, których się używa, żeby nam powiedzieć, że jesteśmy zbyt poważne, przesadzamy i nie mamy poczucia humoru.
Dokładnie. I no to są też takie nie tylko reakcje na żarty, ale też po prostu sprzeciwianie się pewnym narracjom i opowieściom, które są bardzo powszechne, ale też temu, w jaki sposób ludzie mówią. Ja mam takie doświadczenie, że jakoś po prostu na mojej drodze stają osoby, które bardzo dużo używają i często słowa na M. I po prostu ja no, nie mogę przyjść nad tym do porządku dziennego, no bo zawsze mnie to tak wzdryga i po prostu...
Najpierw jest wywrócenie oczami, potem jest dreszcz na całym twoim ciele, a potem jest komentarz.
No, znaczy...
Edukacja.
Tak, zależy od jakby komu się to przydarza. Bo jeżeli to są na przykład jakieś nawet takie bliskie mi osoby, to ja od razu poprawiam, mówię, ej stara, w ogóle co ty mówisz? I zazwyczaj to jest, że od razu przepraszam i w ogóle zapomniałem się czy cokolwiek, że masz rację. Ale są czasami takie bardziej formalne sytuacje. No i tutaj już ten eye rolling jest trochę trudniejszy, no bo raz mi się zdarzyło, że przy takiej rozmowie w kuchni, w pracy musiałam zwrócić uwagę. No i zapadła bardzo niezręczna cisza. I wszyscy sobie poszli.
Tak?
No tak, no bo wiesz, no po prostu zwróciłam komuś uwagę i oczywiście to jest też ten case, który ja mam zawsze w głowie, że ja teraz się muszę wytłumaczyć, że ja nie zrobiłam tego w niegrzeczny sposób, że ja zrobiłam to w jakiś i taki sposób i w takich i takich okolicznościach, że ja muszę przepraszać za to, że w ogóle zwróciłam uwagę. No ale, no kurde, mamy 2024 rok i myślę, że możemy trochę lepiej i wystarczy powiedzieć sorry, masz rację, albo no po prostu cokolwiek odpowiedzieć, a to nie powinna może następować taka, wiesz, konsternacja, że ja naruszyłam jakiś tabu, ale ostatnio miałam też taką sytuację, no, że taka moja koleżanka z pracy bardzo jest ekspresyjna i używała bardzo brzydkich słów, mówiąc na przykład, że wszystkie kobiety są głupie, że ludzie są downami i tak dalej. No i to się pojawiło tak parę razy. No i już raz nie zwróciłam uwagi, potem bardzo za mną chodziło. Potem się zdarzyło to drugi raz, no i nie zwróciłam uwagi, bo to było w trakcie jakiegoś kola, coś tam i no nie zrobiłam tak, jak Sara Ahmed radzi, po prostu walnąć w stół i powiedzieć stop, po prostu koniec tego. Ale zrobiłam coś innego, po prostu myślałam o tym, myślałam i mówię, no muszę pogadać. No. Ale nie było takiej sposobności, bo ona nie pracuje na miejscu, tylko zdalnie i nie mamy jakiegoś super kontaktu, więc nie chciałam, żeby jedyny kontakt, jaki zainicjuje, to hej stara, w ogóle co ty odpierdalasz. Ale pogadałam po prostu z naszą jakby przełożoną, szefową. Powiedziałam, że dla mnie takie rzeczy są bardzo ważne i uważam, że to, w jaki sposób mówimy, jest w ogóle no, podstawą i że dla mnie to jest obraźliwe. Uważam, że we can do better i po prostu, że no różne takie rzeczy. No i ona powiedziała, że świetnie, że jej to powiedziałam, że ona też zwróciła na to uwagę, ale noc nic z tym nie zrobiła i że nie są to pierdoły, jakby się mogło powiedzieć, no bo w gąszczu różnych takich rzeczy można by pomyśleć, że jest tyle rzeczy teraz na głowie, a ty z taką pierdołą przychodzisz. I ja miałam sama takie myślenie, że przecież jest tyle innych tematów, a ja muszę z tym. Ale sobie pomyślałam, nie, no muszę z tym. No bo po prostu cały czas mnie to po prostu bardzo bolało, że takie komentarze padają od osoby, o której byś nie pomyślała, że no jakby w taki sposób myśli, jakby się rozmawiała w takim takiej nawet przelotnej konwersacji. No i tam odbyła się jakaś taka rozmowa w cztery oczy, gdzie to wszystko zostało dobrze przyjęte, rozegrane, no i generalnie podziękowała mi, że zwróciłam uwagę. Więc super. Ja miałam takie, że no zrobiłam coś, nie?
No i super, ale to jest w sumie super przykład, bo też o tym Ahmed pisze, że czasem rzeczywiście to jest trudne, żeby stać się tą psuj zabawą i gdy zabierasz głos, to czasem właśnie masz tą blokadę, bo jak pisze Ahmed, jak obnażasz problem, to ty się stajesz problemem. Tak. I często jest tak, że jakby wszystkie oczy kierują się na ciebie i ta osoba, która ujawnia jakąś kwestię, podnosi jakiś temat, no to na nią jakby jest skierowany później gniew czy jakakolwiek inna negatywna emocja.
No o tym właśnie też mówię. I ja też czułam, że ja muszę się wytłumaczyć, dlaczego i w jaki sposób ja zwróciłam uwagę, że po prostu nawet gdybym zareagowała impulsywnie, no to ja nie zrobiłam nic złego, nie?
Nie, to zrobiłaś coś dobrego.
No właśnie i tutaj ta książka właśnie mówi o tym, żeby też mieć tą odwagę.
Odwagę, ten żeby impet. Stwarzać niewygodę, żeby stwarzać te niewygodne sytuacje.
Tak, no i ona mówi, że żeby ten taki patriarchalny, kapitalistyczny porządek za Bell Hooks często odwołując się i oczywiście poświęciła też książkę naszej Shiro, więc myślę, że tutaj jakby nie mogło stać się inaczej, że Sara zostaje naszą kolejną przyjaciółką. No to wydaje mi się, że to jest też taka rzecz związana z takim właśnie tym rozbijaniem tego patriarchatu, że im więcej z nas będzie pokazywało, że pewne sytuacje nie są okej, tym jakby to się stanie taką też jakby, że te zachowania, które sprawiają to, że my się nie czujemy dobrze albo rzeczy, które się dzieją, nie są według nas okej, no to one będą się trochę odbijały tą czkawką, nie? Tym osobom, które to robią. No ale oczywiście to może dotyczyć na przykład jakichś takich rzeczy, o których na przykład ja teraz mówiłam, no ale są też takie grubsze case'y, o których ona też pisze, związanych z takimi rzeczami jak przemoc i molestowanie seksualne w świecie uniwersyteckim. Mhm. I ona też jako osoba z tego świata akademickiego tutaj dużo o tym pisze. I no to była jedna z decyzji jej odejścia przecież z tego świata akademickiego w geście solidarności za to, że te oskarżenia studentek, które postanowiły po prostu upublicznić to, co im się wydarzyło, nie zostały potraktowane poważnie, nie zostały one wysłuchane, no to ona po prostu w takim geście też i solidarności, ale też tego, że skoro ona jakby jest tą feministyczną psu i zabawą, no to dla niej to jest naturalne, że ona jakby mając świadomość nie może pracować w takiej instytucji i w jakiś sposób przyzwalać. I to jest dla mnie taki moment, że ja miałam takie poczucie, że robiłam sobie trochę rachunek sumienia. I trochę tutaj trop Roxane Gay, czy jestem wystarczająco dobrą feministką, czy jestem złą feministką. I ona oczywiście gdzieś tam do tego się odwołuje, że to nie chodzi o konkurs na tą najlepszą feministkę i że tu jest wykaz i jak się nie zachowasz w taki sposób, to
w ogóle
zostałaś wyklęta. Ale no ja miałam takie poczucie, że okej, są takie sytuacje, gdzie to wymaga właśnie takiego po prostu tąpnięcia czy przywalenia pięścią w stół i powiedzenia dość, nie zgadzam się z tym, ale są też takie gesty, które wymagają bardzo dużej odwagi, ale też przede wszystkim rezygnacji z jakiegoś naszego poczucia komfortu, czasami też z kapitału.
Tak.
I tutaj to są już takie case'y, które nie są łatwe.
No to zwłaszcza to, co mówisz, ten rachunek sumienia, myślę, że trzeba robić. Zresztą też pisze o tym Ahmed w innym miejscu, że w takich sytuacjach, kiedy wobec własnego środowiska jakiegoś, czy własnych jakby osób, które, nie wiem, podziwiamy w jakiś sposób, też musimy jakoś zająć stanowisko i kiedy musimy spojrzeć no, na te swoje, nie wiem, miejsca pracy, czy instytucje, z którymi współdziałamy, czy grupy, z którymi współpracujemy i zobaczyć, że czasem od nich jakby wobec nich właśnie też trzeba tą zabawę popsuć, czy im popsuć, zwrócić uwagę na coś niewygodnego, a to jest tym trudniejsze, jeśli z tych grup, z tych miejsc, z tych instytucji no, czerpiesz jakieś korzyści, nie? Lub nawet często to są takie instytucje, które pozwalają ci robić też kawał dobrej roboty, a one też nie jakby czasem są oparte czy na przemocy, czy na jakichś innych nadużyciach, nie? Więc to są też szczególnie trudne momenty i myślę, że też po to powstał w ogóle ten podręcznik, żeby pomóc wszystkim psu i zabawom i Monty Bibom pomóc sobie jakoś radzić w gąszczu tych często złożonych bardzo sytuacji, nie? I ona rzeczywiście daje tam takie porady, tak zgrabnie ujęte takie bon moty, nie? Które mogą być jakimś takim drogowskazem, jak tutaj postępować, no bo ona właśnie zwraca uwagę na to, że ta feministyczna ta postawa psu i zabawy, no jakby ona się wiąże z tym, że psujemy komuś zabawę, czyli jakby zagrażamy temu, no nie wiem, albo jakiemuś stylowi życia, albo jakimś innym przywilejom i...
No kwestionujemy taki status quo, nie?
Tak.
Coś, co jest wygodne, ułożone i nagle ktoś mówi, że trzeba to zmienić, nie? No i to wiadomo...
Albo przynajmniej przemyśleć.
Tak, i no to wiadomo, że to się też wiąże głębiej z tym, jakby, że destabilizujesz jakąś władzę
tak.
i wpływasz na to, czy jej przywilej zostanie zweryfikowany i tak dalej. Więc są te takie wszystkie rzeczy związane no po prostu z byciem osobą feministyczną.
Tak.
I no to jest... Ja dlatego miałam takie poczucie, że to jest jakby... No doświadczenie wydaje mi się każdej osoby feministycznej, która po prostu no, spotkała się z tym, że nawet kiedy mówisz z dumą bądź nie, że jesteś feministką, no to już jest eye roll, nie? Że to już jest cały bagaż związany z tym, że po prostu z czym się musisz, z jakimi stereotypami czy przekonaniami na temat feminizmu mierzyć. I dlatego wydaje mi się, że tak jak ona mówi o tym słowie queer, że feminizm ma też takie strategie związane z odzyskiwaniem słów, tak jak wydarzyło się w przypadku queeru, to też jakby ta postawa związana właśnie z tym killjoy, z tą psu i zabawą też musi zostać odzyskana, że to nie jest jakby, wiadomo, że to jest taka postawa, która nie jest łatwa, ale że ona powinna być takim naszym orężem, że tak. Powinniśmy być z tego dumne, że psujemy innym tą zabawę. Totalnie. I to takie fałszywe poczucie takiego samozadowolenia, tak. Bo osoby, które jakby w tych mechanizmach funkcjonują, no jakby powinny przestać się czuć bardzo dobrze w swoim po prostu wyobrażeniu na temat świata i wpuścić tutaj nie tylko trochę światełka, ale w kurde bardzo dużą latarnię.
Totalnie. No i tam jest na przykład, jest cały rozdział o psuj zabawie jako krytyczce kultury, żeby się kulturze też jakby krytycznie przyglądać.
Czy to był rozdział dla nas, Kasia?
No totalnie. W ogóle super postawione pytanie na początku tego rozdziału, że co w ogóle jest takiego w przyjemności, że potrzebujemy, żeby ludzie się z nami zgadzali. Czyli jak mi się coś podoba, to potrzebuję, żeby wszystkim innym się też to podobało. A często jest rzeczywiście tak, że jak coś tam krytykujemy, no to się spotykamy z takim: ej, nie psuj mi, to jest mój ulubiony film, nie? Na no. przykład. I że ludzie się często robią też tacy, stawiają się w takiej pozycji obronnej i czują, że muszą bronić czegoś. Też sama ostatnio byłam w takiej sytuacji, że też musiałam czegoś ja bronić, a potem zrobiłam sobie, wiesz, głęboki wdech, wydech i mówię: kurde, czemu w ogóle... jakby czemu tutaj się zacietrzewiam, nie? Że w sumie może po prostu zrobić krok w tył, spojrzeć na ten film jeszcze raz, zobaczyć, czy może rzeczywiście czegoś mi nie brakowało, albo czy nie mógł mieć jakiegoś takiego wydźwięku, o którym mówi ta druga osoba, że rzeczywiście taki rozdział dla nas, no, żeby się przyglądać krytycznie tym różnym treściom kultury patrzeć, co one nam robią, nie? I też pogodzić się z tym, że ich odbiór może być różny po prostu, nie?
Tak, tak. No ale właśnie, bo już mi się taka pali lampka, że tutaj ktoś mógłby powiedzieć, że no, to taki, że to jest postawa bliska takiemu byciu woke, policją moralną, po prostu cancel culture, ale to jakby no, to nie o to chodzi. Jakby ta granica nie jest nawet bliska, no bo to chodzi po prostu o jakieś takie zgłaszam sprzeciw, a nie po prostu usuwanie z pola widzenia tych osób, tylko jakby...
Zapraszam do dyskusji.
Tak, że bycie też tym nośnikiem zmiany po prostu, nie? I to też wydaje mi się, że to, o czym pisze Sara Ahmed, co mi się bardzo podobało oczywiście, no bo my lubimy takie rozkminki, to jest też to takie bycie tą psuj zabawą w warstwie meta, czyli i też jakby robić ten taki check psuj zabawowy w środowisku, czy może w społeczności, bo środowisko niedobre określenie, feministycznej. No i ona robi taki check ruchowi feministycznemu i punktuje bardzo często niedoskonałości, ślepe zaułki albo to, czego po prostu nie ma.
Ale nie po to, żeby wyrzucić do kosza ten ruch
i powiedzieć, że feminizm B, poszukują czegoś nowego. Ona po prostu jest dumną feministką, ale mówi...
ulepszyć, nie?
No czegoś tu brakuje, drogie siostry, drodzy bracia, i może po prostu warto by się przyjrzeć, że nie wszystko jakby jest z zewnątrz, tylko my też coś źle robimy, nie?
Tak, tak. No i dlatego jej patronką jest Bell Hooks, która zwracała uwagę na te wszystkie grzeszki białego feminizmu.
Dokładnie. No i ona tutaj bardzo daje dużo fajnych przykładów. W ogóle jej taką mentorką jest Audre Lorde.
O, tak.
No. I bardzo dużo ciekawych tutaj tekstów Lorde przytacza i w bardzo fajnych kontekstach umieszcza to, w jaki sposób ona myślała. I też pokazuje, że ta wiedza, którą tworzymy, którą też reprodukujemy, że ona nie jest tak z tego świata akademickiego na zewnątrz, tylko że ta filozofia też się tworzy w ogóle zupełnie gdzie indziej i ona też jakby ta praktyka filozoficzna wśród tych myślicielek, że nawet takie doświadczenie Audre Lorde związanych z walką z nowotworem też było takim doświadczeniem feministycznym i też tego takiej niezłomności, takiego upominania się o to miejsce i przeciw temu wymazywaniu.
Tak, tak, tak.
I też, no i właśnie temu, że no Audre Lorde czy właśnie Bell Hooks, one były właśnie takimi psuj zabawami i one właśnie sprawiały, że to takie nasze dobre samopoczucie na temat nas samych i tego w ogóle jakimi jesteśmy super feministkami, no to może trochę ulec zmianie. I ja na przykład jak sobie tak myślałam, kiedy ja miałam takie przebudzenie na temat feminizmu, że myślałam sobie, że super, super, byłam taka zafascynowana, ale kiedy zaczęłam jakby widzieć feminizm szerzej, że jakby to nie jest, że jakby on ma inne kolory po prostu, że to po prostu powinna być kwestia, że kwestia rasy powinna być po prostu w centrum. no to ja myślę, że dopiero jak poszłam na studia, bo jak byłam w liceum, no to ja czytałam same białe autorki, Virginia Woolf i Sylvia Plath to były po prostu moje najlepsze kumpele, no i jakby nie można powiedzieć, żeby one w jakiś sposób, no nie były takim, no ucieleśnieniem tego takiego feminizmu klasy średniej, z bardzo dużym kapitałem, która oczywiście zostawiła nam duże dziedzictwo, piękną literaturę i tak dalej. No ale raczej to nie był feminizm intersekcjonalny, no umówmy się, to był jakby zupełnie inny moment historii, zupełnie inny moment jakby, żeby o tym mówić. No i kiedy ja poszłam na jakieś pierwsze wykłady gender studies, jakieś takie, zaczęłam poznać takie słowa jak queer i tak dalej, studia kolonialne, to sobie myślę, kurde, no jakby coś tutaj w ogóle drgnęło we mnie i zaczęłam robić sobie taki check i no to totalnie wywróciło moje myślenie, ale jak czytam właśnie takie autorki jak Sara Ahmed czy inne, które tutaj w tym podcaście u nas gościły, no to jakby jeszcze bardziej się otwiera to myślenie związane z tym, że pewnych narracji nie ma, dlatego że to my na nie nie pozwalałyśmy, a nie jakbyś jakaś zewnętrzna, bo to my tworzymy tą narrację na temat feminizmu i to, że tego nie ma, no to jakby jest też takie znamienne, nie?
Tak, w ogóle Sara Ahmed tutaj tak bardzo ładnie pisze o tym cytowaniu siebie nawzajem, dawaniu do siebie odnośników, na końcu książki daje całą listę autorek właśnie niebiałych, i które piszą właśnie o feminizmie intersekcjonalnym właśnie z takiej perspektywy no niebiałej po prostu. Pisze o brązowym siostrzeństwie, o brązowym feminizmie. No bardzo mocno też zresztą zaznacza Sara Ahmed, z jakiego miejsca pisze, nie? Też jako osoba nieheteronormatywna i no myślę, że to jest super ważny głos, że trzeba takie rzeczy właśnie czytać i że z nich płynie ta refleksja, której nam przez długi czas w feminizmie brakowało, nie? I że to jest też dla nas jakaś taka lekcja, którą trzeba przyjąć z pokorą, że tych głosów różnych jest wiele, różnych też doświadczeń innych od naszych, nie? I to jest super. Ona też pisze w innym miejscu, że w ogóle pojęcie szczęścia jako jakiegoś takiego uniwersalnego pragnienia i też jakiegoś takiego jednego wyobrażenia o nim, to jest niesamowite, jaką to zrobiło karierę, chociaż tak naprawdę szczęście jest czymś tak naprawdę mega mglistym i może dla każdego oznaczać coś innego. Ale chciałam w ogóle jeszcze Cię zapytać o ten cały rozdział o psuj zabawie jako poetce i w ogóle o roli, jaką poezja odgrywa w tej książce, bo wydaje mi się, że ten język właśnie, to co mówiłaś wcześniej, że to jest pierwsza taka książka niewydana w takim obiegu akademickim Sary Ahmed i że wydaje mi się, że mocno widać, że ona tutaj idzie w tą poezję, nie? I że za Audre Lorde jakby też stara się tymi słowami tak operować, żeby przywoływać jakieś metafory, które zaczynają w nas pracować jako obrazy. I że najpierw miałam z tym jakąś taką trudność trochę w ogóle, żeby w to wskoczyć. Trochę mi to zajęło, ale potem jak to złapałam, to rzeczywiście no bardzo jest takie obrazowe, nie? Te wszystkie metafory drzwi, okien, framu, stołu, nie? Nie wiem, chciałabyś o jakiejś tej metaforze opowiedzieć?
Dla mnie no ta metafora stołu była bardzo mocna, no bo mi to też się kojarzyło też z takim przedsięwzięciem, które my robiłyśmy, czyli o poznaniankach. Ja też miałam swój moment,
gdzie się dosiadłaś do stołu.
Dosiadłam się do stołu, bo już nie wytrzymałam.
Uderzyłaś pięścią stół.
Tak, musiałam odpowiedzieć pewnemu panu, że to nie o to chodzi, że w ogóle nie tak się bawimy przy tym stole. I jak sama tego koncepcja w ogóle tego no rozmów przy stole, okrągłego stołu, no w ogóle to jest takie silnie kulturowo naznaczone są te kategorie właśnie związane z tymi drzwiami, dla kogo one są, kto przechodzi, kto komu zatrzaskuje te drzwi przed nosem i tak dalej. I no wydaje mi się, że jakby też pod kątem właśnie tego rasizmu, tej segregacji, kto gdzie miał wstęp i tak dalej, no to się wszystko tak jakoś bardzo fajnie łączy, jak ona ten obraz kreśli. No i to były dla mnie takie metafory, które no bardzo dla mnie oddziaływały. Ja miałam takie poczucie, że te rozdziały, gdzie jest ta psuj zabawa krytyczka kultury i poetka, że dla mnie one się trochę tak zacierały, bo dla mnie to były takie, to jest taka po prostu postawa krytyczna, ale nie krytyczna w sensie, że krytykujesz, tylko po prostu robisz takie sprawdzam, że jesteś po prostu ciekawa tego, co czytasz i robisz sobie taki check pod kątem tego, że wybierasz może lektury, które nie są do końca łatwe, że cię trochę challenge'ują, że muszą sprawić, że ty będziesz musiała wyjść trochę ze swojej strefy komfortu albo lektury, które mogą sprawić, że na coś, o czym, że sprawa, o której myślałaś w jakiś sposób, totalnie na przykład mogą tutaj trochę zmienić. No bo jakby też ja sobie o tym myślałam, że będziemy mówiły po raz kolejny o jakiejś niebiałej feministce. Siedzą tutaj po prostu dwie białaski i sobie myślę, no jakby...
Czy my w ogóle powinnyśmy?
No właśnie, jakby co to jest za stół, że tutaj nie ma z nami takiej filozofki, która by opowiedziała, ale... No myślę sobie, że to jest też tak, że no te książki się pojawiają na rynku wydawniczym w Polsce w jakimś takim kontekście związanym z tym, że no właśnie to nie jest tylko dla czarnych feministek, tylko że no jakby to powinno zredefiniować nasze myślenie o feminizmie w ogóle, tak? Jako takiej, że ta, że ona bardzo dużo daje takich tutaj przykładów, jak uprawiać tą inkluzywność w praktyce, że to nie są tylko takie opowiadanie, no że po prostu feminizm intersekcjonalny, inkluzywność i po prostu znienawidzone przez Sarę Ahmed słowo różnorodność, które po prostu jest według niej tylko taką łatką, którą łatwo sobie przypiąć, żeby powiedzieć, że spełniamy jakieś tam wymagania, żeby już się od nas odczepili, ale po prostu robić wszystko po staremu, nie? I ona to też podpina takie sformułowania jak akcja afirmatywna i po prostu wszystkie tego typu rzeczy, które po prostu są wrzucane do jednego worka z polityczną poprawnością i wszystkimi takimi rzeczami typu woke, więc no mi się wydaje, że musimy też o tym opowiadać, żeby też no właśnie nie robić tego wymazywania. Że ja nie chcę nam tutaj przypisywać takiej roli, wiesz, że jakby że my jakby, że to jest o nas i że my tutaj robimy jakąś nie wiadomo co, ale że nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Że po prostu, że to jest dla mnie bardzo ważne.
Żebyśmy też takie książki czytały.
Tak, i żeby no, podkreślać też, z jakich my miejsc mówimy, nie?
No jasne, że tak. No właśnie ta, wracając do metafory stołu, myślę, że zawsze rozsiadając się wygodnie przy stole, trzeba się rozejrzeć, kto z nami przy nim siedzi, a kto nie. I kogo przy tym stole brakuje. I jakby ta metafora mocno gdzieś tam ze mną pracuje, to właśnie to z zatrzaskiwaniem drzwi i też gdzie jest ustawiona klamka i kto może do niej sięgnąć, a kto nie. To jest kolejna jakaś taka rzecz i kolejna piękna metafora to jest ta metafora szczeliny czy pęknięcia. To jest ta robota do wykonania jakby w tym betonie patriarchalnym, żeby po prostu zrobić jakieś pęknięcie i potem je rozszerzać albo właściwie włożyć klin, wracając do metafory drzwi, włożyć jakiś klin, na chama po prostu z buta zostawić te drzwi otwarte i potem poszerzać, bo się naprawdę możemy wszyscy tutaj zmieścić, tylko po prostu trzeba pamiętać, no właśnie, komu jest łatwiej te drzwi otworzyć, a komu trudniej i jakby naszą rolą jest, wydaje mi się, po prostu robić to miejsce z uporem.
Tak, no i ona też a propos właśnie tych takich metafor, no tutaj wraca do takich sławnych słów Audre Lorde a propos tego, żeby nie używać narzędzi pana do niszczenia tego domu. No i to jest jakby kolejna taka rzecz związana z tym budowaniem drzwi i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jest dużo takich smaczków i takiej no herstorii feministycznej. Ale ja jeszcze, jeżeli pozwolisz, chciałabym wrócić na sekundę właśnie do tego szczęścia, bo to przywołałaś, a ja cały czas myślałam sobie, że koniecznie musimy o tym powiedzieć.
No.
Bo to jest też jedna z takich najważniejszych chyba rzeczy w tej książce, ta kwestia tego szczęścia. I tego nie odczuwać tak w polskim przekładzie, no mamy psuj zabawę.
A, tak, tak, tak.
Ale no to kill joy jakby jest tutaj bardzo ważne, no bo jakby właśnie to szczęście, ta kategoria jest jakby tutaj taką nadrzędną dla tej Ahmed, żeby po prostu powiedzieć, że no to szczęście, które... o którym my mówimy, no to jest jedna jakby pewna wizja świata, którą nam opowiedziano i to jest też taka mocna kategoria, bo przecież każdy z nas chce być szczęśliwy, życzymy wszystkim szczęścia, że szczęście to jest takie coś, że no po prostu jest, do tego dążymy, to jakby na tym powinno się opierać nasze szczęście i kiedy nasze życie i kiedy na przykład wrzuca się feministki w taki worek, że my po prostu jesteśmy przeciwko temu szczęściu i chcemy wszystkim wszystko uprzykrzyć, że jest tak ładnie, a ty musisz znowu to swoje. I ty po prostu jesteś właśnie tym killjoyem, że zabijasz to szczęście, tą piękną wizję i pokazujesz jakby to, czego po prostu, co my tak skrzętnie chcemy ukryć. I wydaje mi się, że jakby tutaj to tłumaczenie, no ten polski nie odda tego do końca, że trochę można by myśleć sobie, o co chodzi z tym szczęściem. I ona tam fajnie rozwija to, że to właśnie chodzi o to, jakby o to, że o kim jest to szczęście, jakby kto stworzył tę opowieść, no i że to jest też takie bardzo przewrotne, że ten, tutaj sobie bardzo o tobie myślałam, że ten kapitalizm jakby zrzuca też tą odpowiedzialność za szczęście na jednostkę i jeżeli, i że ty musisz być odpowiedzialna za to swoje szczęście i też jakby brać na barki tą odpowiedzialność za ten brak szczęścia taki związany z takimi globalnymi też decyzjami, nie? Że to są też takie większe problemy, na które ty masz czuć, że nie masz wpływu i się załamywać, ale musisz być nadal produktywna i jakby in general pracować ponad siły i jeżeli generalnie czujesz się wypalona, no to jest twoja wina i musisz tu nad swoim szczęściem jeszcze zapracować.
No więc to pytanie, czy my tu, kto to jest killjoyem tak naprawdę?
No
my czy kapitalizm?
No.
Odpowiedzcie sobie sami.
Kasia, ja bardzo myślałam o tobie w tych momentach.
Dziękuję, bo jakby chciałam powiedzieć wam wszystkim, że może nie macie wcale depresji, tylko żyjecie w kapitalizmie.
A może macie depresję właśnie z powodu?
Tak, dokładnie. To nie jest wasza wina. Tak, totalnie, nie? I jakby tu jest właśnie to szczęście, jest też ta radość, bo joy to też jest radość, nie? I, albo jakaś taka uciecha, nie? I w sumie bycie właśnie tą psuj zabawą właśnie łączy się z tym stereotypem właśnie takiej smutnej, sfrustrowanej feministki z nosem na kwintę. A w zasadzie Achmed pokazuje, że można też czerpać radość.
Można.
Jakby...
Jeżeli nie mogę tańczyć, to nie jest moja rewolucja.
Tak. I można czerpać radość i przyjemność z tego, że coś nam się udaje jednak zburzyć. Że udaje nam się jakby rozmontować dom pana, używając innych narzędzi, odwołując się znowu do tego słynnego cytatu od Raylord, nie? Że nie da się zburzyć, nie cytuję teraz dokładnie, domu pana, używając jego narzędzi, posługując się jego metodami, nie?
Tak.
Więc tak, no po prostu róbmy to, bądźmy Monty Bibami.
Tak, na koniec jeszcze takie prawdy, zasady i deklaracje, takie trochę podsumowanie. Mhm. Są też takie, no, takie wiecie, prawdy z dupy po prostu. Takie, które często słyszymy, że wiecie, że ciągle drzemy w kółko o tym samym. No jasne, my musimy w kółko o tym samym, bo wy wciąż robicie to samo gówno.
Tak, dokładnie.
I więc no, to są też takie, no, takie rzeczy, które my gdzieś tam słyszymy ciągle, ale też takie rzeczy, że wiesz, jak coś nie jest śmieszne, to się po prostu nie śmieje, nie? Że po prostu to jest już jakiś killjoy, nie? Że to już jest ta postawa, która by gdzieś tam trochę rozmontowuje i pokazuje, że jakby nie, że to nie jest fajne. I to, co mi się jeszcze bardzo podoba, to są właśnie to, o czym ci wspomniałaś, czyli ta lista lektur. I chciałam powiedzieć, że my na początku podcastu też tak robiłyśmy, więc ja czuję, że no naprawdę trochę jesteśmy wychowankami Sary Achmed. Ale coś, co mi się nie podobało w tej książce, to na koniec te tematy do dyskusji. Ja myślę, że tutaj po prostu z niej wyszła taka akademiczka, no bo dla mnie i to było dokładnie tematy, które ja dostawałam po prostu na zajęciach z teorii literatury. Przeczytaliśmy teraz artykuł, ważną książkę, no i tu są listę pytań i musimy teraz podyskutować o tych tekstach właśnie w kluczu tych pytań. I one są właśnie w taki sposób zadane, że po prostu no musisz bardzo dokładnie przeczytać tę książkę, żeby na nie odpowiedzieć i po prostu sformułować.
To, szczerze mówiąc, olałam.
Ja to tak przekartkowałam, bo już potem po prostu trochę nie wierzyłam, że tutaj jest, że sformułuj swoje własne zasady, prawda? Zasady deklaracji i reguły psuj zabawy i w ogóle jakieś takie...
No ale to jest tylko zaproszenie, wiesz, do jakiegoś takiego ćwiczenia intelektualnego, które można wykonać. Myślę, że...
No może tak, ale to po prostu na mnie psuje to, że ta książka nie jest nadęta i w ogóle to jest książka filozoficzna, która jest bardzo przystępnie napisana.
Tak.
Jest w ogóle bardzo dobre tłumaczenie i ja czytałam tę książkę na plaży i po prostu i w pociągu siedząc na walizce i po prostu leciałam przez nią jak stara. I na koniec jak zobaczyłam te pytania od pani profesor, sobie mówię, girl, Trzeba było zakończyć na tej liście lektur.
Daj spokój, ona dopiero wyszła z tej akademii.
Już nie tak dopiero. Już czas.
Ach, te nawyki, wiesz, old habits die hard, czy coś. A masz swoją ulubioną prawdę psuj zabawę? Bo to są te właśnie takie wyostrzone zdania, takie jakby w pigułce zamykające jakąś poradę, czy jakąś prawdę, czy jakieś właśnie takie motto, które może nam pomóc w tym psuj zabawowej naszej misji kontynuować. Czy masz jakąś swoją ulubioną?
Wiesz co, mam. Mhm. No ja na pewno lubię to, że musimy w kółko to samo, bo jest cały czas się kręci jakby to samo, co jest niedobre. Że obnażanie problemu sprawia, że stajesz się problemem i że dyskomfort pozwala odkrywać światy.
Super.
A ty?
No ja mam o przywileju to, czyli część z nas musi upominać się o to, co innym po prostu jest dane. I to było w tym rozdziale, gdzie ona jakby po prostu mówiła o tym, że no czasem trudno jest ci złapać swój przywilej, bo jest dla ciebie przezroczyste.
Dokładnie.
Bo po prostu nigdy nie musiałaś się nad tym zastanawiać, więc po prostu nie wiesz, że to masz. I dużo mam takich właśnie, które pomagają chyba w takim zmęczeniu aktywistycznym, czyli dużo mam takich pozaznaczonych, czyli na przykład to, że mechanizm działania władzy polega na utrudnianiu nam jego kwestionowania. Mm-hmm. Czyli, że tak, girl, to będzie trudne, bo tak właśnie to działa, nie? I że instytucje poznajemy wtedy, kiedy staramy się je przekształcić. No i...
I co jeszcze na koniec mogę dodać, że jest tutaj dużo też omawianych przykładów bycia psuj zabawą na podstawie literatury i ona tutaj w ogóle świetne książki przytacza, więc myślę, że to jest też taka przyjemność i to nie jest takie właśnie akademickie omawianie. Dlatego mi ta książka po prostu bardzo dobrze weszła, że tak powiem, i myślę, że wam też ona wiedzie, że tak powiem.
Tak, ja myślę, że ona wiedzie, ale ona jest taka tricky, że ona jest naprawdę bardzo głęboko filozoficzna, chociaż ten język stara się taki nie być, nie? Mm-hmm. Że to jest też takie trochę jak u Bell Hooks właśnie, że Bell Hooks pisze prostym raczej językiem. Znaczy wiadomo, zależy którą książkę, ale no myślę o tych, o których rozmawiałyśmy tutaj, o miłości, nie?
I o mężczyznach.
I o mężczyznach, i że ona jest te książki są raczej napisane prosto, przystępnie, a są naprawdę tak deeply, tak głęboko, takie filozoficzne i skłaniające.
No tak, ale to właśnie daje taką satysfakcję, nie? Że nie czujesz, że nie możesz wejść w tą rozkminkę, nie? Mhm. Że ona nie jest taką za jakimś murem, że jak nie masz jakichś kompetencji czytelniczych, to w ogóle to nie da rady, nie?
Okej, okay. A ty przywołałaś już kilka takich anegdotek, jak to jesteś feministyczną psuj zabawą. A ja pamiętam, że zaczęłam to czytać i w ogóle zaczęłam właśnie od tego, co jest tutaj na skrzydełku okładki i że napisałam do ciebie, bo to jest tak: witamy w naszym klubie psuj zabaw. Wreszcie możemy oficjalnie dołączyć do międzynarodowej siatki marudzących feministek, które zniszczą każdą imprezę, które nie będą się śmiały z seksistowskiego kawału, zaczną przemowy o transfobii w czasie podawania deseru i oczywiście znienacka oskarżą o klasizm. Tak, to my! I pamiętam, że przeczytałam to i napisałam do ciebie, to my. I przypomniało mi się, że czasem nawet, i o tym też Achmed pisze, że czasem nawet nie musisz nic mówić, że już...
Twoja obecność wystarczy.
Tak.
Że ludzie po prostu czekają na twoją reakcję, tak jak ona czeka na jak jej ojciec czekał na jej reakcję przy stole, nie?
Tak, kiedy ją prowokował jakimiś tekstami, o których wiedział, że po prostu nie wytrzyma i że będzie musiała mu coś odparować.
Tak, więc no jest tutaj dużo w tej książce jeszcze rzeczy, o których nie powiedziałyśmy, więc nie ma za dużo spoilerów. Jest ta książka gęsta, jest dużo pięknych przytoczeń feministek i podawania dalej i tych takich przypisów, które sprawiają, że jesteśmy jako feministki widoczne, podajemy swoją pracę dalej i to właśnie tak. To cytowanie siebie jest super i w ogóle przy okazji pozdrawiam naszą stałą gościnę Martę Mazurek, ponieważ jest tutaj też zacytowana jej przekład tekstu Toni Morrison o kobietystkach, więc takiej antologii Teorie wywrotowe. Mm-hmm. Więc no, pozdrawiamy Martę.
Jest w ogóle też taka bardzo fajna ostatnia już metafora właśnie tego przekazywania sobie wiedzy feministycznej jak takiej mega już po wymiętolonej, wiesz, po zaznaczanej, z pozaginanymi rogami książki, tak, którą po prostu podajesz dalej i tu też jest jakby
w tym. Tak, ale w ogóle to jest też piękne, nawiązując do feminizmów, które jakiś czas temu czytałyśmy, że właśnie tym takim itemem feministycznym są książki. Mhm. Że książki to jest ta wiedza, ten nośnik, co sobie przekazujemy, co jakby
pożyczamy
i że jakby, że to jest w ogóle dla
dajemy w prezencie
ruchu feministycznego, że książka ma bardzo duże znaczenie i my też będziemy podkreślać to znaczenie, a więcej się dowiecie jesienią, już zajawiam tutaj, co wymyśliłyśmy.
Sneak peek robisz?
Robię mały sneak peek, że szykujemy coś fajnego.
Dobrze.
No to co? To tyle?
Tak, idźcie po tę książkę.
Idźcie po tę książkę, po tę książkę Krytyka Polityczna wydała. A my tu już możemy zapowiedzieć, że przyszły odcinek będzie z gościnią i będzie super. To pa!
Pa!
Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek.
Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.